Jest nas już całkiem sporo, także bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnych zajęciach z Akademii Kina Światowego. Większych informacji organizacyjnych nie mam, tylko jedną rzecz dr Robert Tudziński Państwu przekaże, także aby nie przedłużać, nie tracić czasu, przekazuję już głos. Udanego i miłego wykładu życzę Państwu.
Ja również bardzo serdecznie Państwa witam na naszym kolejnym spotkaniu. Jeśli chodzi o tę kwestię do przekazania, tę kwestię taką organizacyjną, to jak Państwo pamiętają, no ze względu na wprowadzone obostrzenia musieliśmy pominąć jeden z wykładów, który mieliśmy przewidziany w listopadzie i w związku z tym chcielibyśmy Państwu zaproponować odrobienie tego wykładu teraz w grudniu, a więc 22 grudnia, tuż przed, jakby we wtorek za dwa tygodnie. I jakby no wszystko odbędzie się tak jak zwykle, czyli dzień wcześniej otrzymają Państwo link do Zooma i wówczas po prostu ten wykład sobie przeprowadzimy, więc tutaj nie zapominamy o nim, on cały czas mamy go w pamięci i do tych zagadnień, które wówczas ominęliśmy, tutaj wrócimy. Więc to jest ta jedyna kwestia organizacyjna, którą chciałem Państwu przekazać. A przechodząc już do meritum naszego dzisiejszego spotkania, to jak Państwo pamiętają, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Radzieckiej Szkole Montażu i możemy powiedzieć, że w jakimś sensie pozostajemy w kręgu takiego kina awangardowego, ponieważ dzisiaj będziemy się zajmować surrealizmem, impresjonizmem i dadaizmem w kinie, a w to zagadnienie wprowadzi nas nasz dzisiejszy gość, pani dr Anna Taszycka z Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, filmoznawczyni, która w swojej pracy badawczej zajmuje się między innymi właśnie awangardą filmową, sztukami wizualnymi, więc tutaj te najważniejsze konteksty będą z pewnością tutaj na tym wykładzie się pojawią. Pani doktor jest również autorką analiz poświęconych przygodzie człowieka poczciwego, a więc jednemu z tych filmów, które Państwo będą oglądali jako swoistą ilustrację dla tego wykładu. A teraz już nie przedłużając, oddaję w takim razie głos pani doktor. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za przedstawienie. Dobry wieczór Państwu. Ja się bardzo cieszę, że zostałam zaproszona do tego wykładu, dlatego że lubię się zajmować awangardą i lubię się zajmować Temersonami. Dzisiaj wokół tych trzech filmów, przypomnę, czyli Antraktu Reneklera z roku 24, Przygody Człowieka Poczciwego Franciszki i Stefana Temersonów z roku 37 i Dwóch ludzi z szafą Romana Polańskiego z roku 58, będzie osnuta opowieść, która będzie tak naprawdę opowieścią o kinie awangardowym właśnie, o pierwszej i drugiej awangardzie, ale też o tych wątkach surrealistycznych i dadaistycznych. I chciałabym dzisiaj zacząć od cytatu. Będzie to cytat z książki Stefana Temersona, powieści z 58 roku, potem wykład profesora Ma. Nie wiem, czy Państwo tę książkę znacie, ale zacznę od samego początku. Szanowni słuchacze, rzekł profesor Ma, i świat nagle wydał mu się prosty i nieskomplikowany. Świat wydał mi się nagle prosty i nieskomplikowany, powiedział profesor Ma. Zapewniam jednak Państwa, że to, czy wydawało mi się tak nagle, czy inaczej, nie będzie miało wpływu ani na treść, ani na formę mego wykładu, którego przedmiot jest skomplikowany i zagmatwany. Moje wrażenia osobiste mogłyby się stać obiektem badań psychologicznych, mogłyby stać się tematem poematu albo kamieniem węgielnym jakiejś filozofii. Na tej katedrze jednak stoi przed Państwem nie psycholog, nie poeta, nie filozof, lecz obiektywny naukowiec, który w wywodach swoich opierać się ma nie na swych osobistych wrażeniach, lecz na danych stwierdzonych z całą ścisłością naszych metod naukowych. Audytorium nie zdawało sobie sprawy, do czego profesor Ma zmierza. Młodzież po lewej stronie to szemrała z zadowolenia, to chłodła. Młodzież po prawej zachowywała nieufne milczenie. Młodzież po prawej bowiem nie urobiła sobie jeszcze zdania o sobie profesora Ma, skądże więc mogła wiedzieć, czy trzeba bić mu brawo, czy też gwizdać. Bezstronny kronikarz także nie potrafił stwierdzić obiektywnie, jaki był profesor Ma. Bezstronny kronikarz może zanotować jedynie, że profesor Ma miał opinię mądrego u tych, którzy mieli opinię niegłupich, u tych, którzy mieli opinię tępaków, u tych, którzy mieli opinię idiotów, u profesora Ma. Jednocześnie jednak miał opinię fantasty u tych, którzy mieli opinię postrzelonych, u tych, którzy mieli opinię dziwaków, u tych, o których on sam twierdził, że są prawdziwymi naukowcami. I szanowni słuchacze, pozwolicie, że tym to wstępem z powieści Stefana Temersona. Tym, którzy nie znają powieści, dopowiem tylko, że profesor Ma jest termitem i w świecie termitów cała powieść się rozgrywa. Tym to cytatem zacznę dzisiejsze rozważania o awangardzie, czyli o temacie, którym, jak już zostało powiedziane, lubię się zajmować. Mam tych wątków tutaj pootwieranych w głowie i przed sobą bardzo dużo. Mam nadzieję jednak, że uda mi się Państwu je w jakiejś takiej formie przystępnej zaprezentować, żebyśmy się tutaj wzajemnie nie pogubili. No może zacznę sobie po prostu od definicji, ponieważ tę awangardę filmową oczywiście trzeba rozpatrywać w takim szerszym kontekście awangard, które w ogóle miały miejsce w pierwszej połowie XX wieku, w latach nastych, dwudziestych i trzydziestych. I one na pewno stanowią takie zaplecze, kontekst, dlatego też to się działo w tym czasie w filmie. Otóż za awangardę filmową uważa się po prostu zespół nowatorskich zjawisk w kinematografii europejskiej, rozwijających się głównie w latach 20. i dzielonych na pierwszą awangardę, tutaj ta nazwa impresjonizm filmowy się musi pojawić, oraz awangardę drugą. I powstanie tej awangardy filmowej, jak już powiedziałam, łączy się z początkami ruchów awangardowych w sztuce europejskiej. Jako pierwsi eksperymenty filmowe podjęli futuryści, włoscy futuryści, i to są eksperymenty najwcześniejsze. Znamy je z opisów, jak gdyby z różnego rodzaju zapisków i notatek, które po sobie zostawili tacy futuryści jak Bruno Corre czy Arnoldo Gina. I to były takie pierwsze prace też teoretyczne, które w świadomy sposób postulowały uwolnienie filmu z reguł logiki przyczynowo-skutkowej, a także eksperymenty fotograficzne. Zwróćcie Państwo uwagę, to są lata naste, później lata dwudzieste. W zasadzie, jeśli sobie myślimy o rozwoju kina światowego i o takim kinie klasycznym, na przykład amerykańskim, to jest to też czas, kiedy rozwija się język filmu, taki właśnie język kina klasycznego, język kina gatunkowego, jednocześnie najpierw w Europie, a potem w latach 40. także w Stanach Zjednoczonych, w latach 20. w Związku Radzieckim, co już Państwo wiecie z poprzedniego wykładu, rozwijają się różnego rodzaju filmowe eksperymenty i ruchy awangardowe. I te postulaty futurystów okazały się na tyle atrakcyjne, że zostały podjęte później przez twórców, artystów drugiej awangardy. I bardzo często znowu tę awangardę filmową tamtego okresu należy wiązać w sposób bezpośredni z trendami awangardowymi w sztuce, z kubizmem, ale również z dadaizmem i z surrealizmem, a także z konstruktywizmem, dlatego że bardzo często tacy twórcy jak Man Ray, Marcel Duchamp, Salvador Dali, Henri Ohmet, to są tacy twórcy, którzy jednocześnie zajmowali się jakby innymi dziedzinami sztuki, Man Ray na przykład fotografią, Marcel Duchamp, twórca słynnych readymades, Salvador Dali, no jeden chyba z najpopularniejszych malarzy surrealistów, i jednocześnie jak gdyby oni podejmowali też różnego rodzaju eksperymenty w zakresie filmu. Do Duchampa i do Man Raya sobie jeszcze dzisiaj powrócimy. Film, o którym będę Państwu opowiadać, czyli Antrakt René Clera z roku 24, jest uważany za takiego właśnie przedstawiciela filmu dadaistycznego. Późniejsze filmy, takie jak Pies andaluzyjski czy Złoty wiek, to są lata 28-30, to są już filmy surrealistyczne, które się w taki sposób bardziej świadomy odwołują do poetyki sennej, do oniryzmu, inspirują, są zainspirowane psychoanalizą, te wątki psychoanalityczne się też w tych filmach pojawiają, ale też trzeba powiedzieć, to jest jakby ważne, jeśli mówimy o awangardzie, że są to też filmy, które nie stronią od prowokacji, od przełamywania tabu, od takiej prowokacji na gruncie artystycznym, ale też takiej prowokacji na gruncie obyczajowym. Stąd też reakcja publiczności na te filmy jest czasami bardzo gwałtowna. Filmy te powodują w najlepszym razie niezadowolenie publiczności i krytyki, ale też zdarzały się oczywiście przypadki takiej bardzo gwałtownej reakcji publiczności, nie wiem, oblewania ekranu farbą, oskarżeń względem twórców takie też na swoim koncie ma awangarda zachowania publiczności i reakcji jakby na to kino. Sama nazwa awangarda, przypominam, wywodzi się z języka francuskiego i oznacza po prostu straż przednią, czyli kogoś, kto jest z przodu, kto jakby wyznacza kierunek, kto wychodzi przed szereg. I taką też funkcję awangarda pełniła i pełni w kinie. Filmy surrealistyczne może tym się różniły od filmów dadaistycznych i może to dzisiaj też wyjdzie przy okazji tych filmów, o których będę Państwu opowiadać, że były jednak bardziej utrzymane w schemacie kina narracyjnego, pomimo tego, że w taki swobodny sposób posługiwały się regułami tego kina narracyjnego, to jednak jakaś tam anegdota, jakaś historia się z tych filmów wyłaniała. W filmach dadaistycznych, takich jak Antrakt, nie ma tej anegdoty, to znaczy tam się pojawiają być może jakieś zalążki narracji, ale one na pewno nie są tutaj istotne, nie jest jakby istotne opowiedzenie historii. Ważniejsza jest zabawa językiem filmu. We Francji też pojawia się na fali tych ruchów awangardowych takie określenie jak film czysty i różni artyści francuscy, na przykład Fernand Léger, czy wspomniany już Henri Chomet, a także artyści związani z kinem awangardy niemieckiej, tacy jak Hans Richter, czy Oskar Fischinger. To byli tacy artyści, którzy w stronę tego kina czystego, właśnie oderwanego od narracji, oderwanego od opowiadania historii dążyli. I bardzo często, no Fernand Léger to jest takie nazwisko, które się może kojarzyć z kinem, może się kojarzyć z jego najsłynniejszym filmem, Baletem Mechanicznym, ale też może się kojarzyć przede wszystkim z malarstwem. I bardzo często właśnie artyści, malarze, fotograficy sięgali po kino, po eksperyment filmowy jako jakby nowe medium, nowy sposób opowiadania w obszarze sztuki. I bardzo często traktowano film jako taki sposób na ożywienie malarstwa niefiguratywnego, czyli jakby pojawiały się tam różnego rodzaju abstrakcje, różnego rodzaju obrazy. Przypominam, że jeszcze cały czas mówimy o okresie kina niemego. Bardzo często szukano też takich wizualnych ekwiwalentów, jakby sposobów opowiadania, który miałby na ekranie odwzorować dźwięk. To też jest jak gdyby ciekawe, że takie eksperymenty bardzo często się w tym kinie awangardowym pojawiały. Eksperymentowano również ze światłem, co przy okazji Temersonów też Państwu będę za chwilę opowiadać, z ruchem przedmiotów, często były to przedmioty takiego codziennego użytku, jak na przykład przedmioty kuchenne w Balecie Mechanicznym przeze mnie wspomnianym, ale często też pojawiały się figury geometryczne, jakieś plamy barwne, no wtedy przede wszystkim oczywiście czarno-białe, ale także stosowano techniki non-kamerowe, czyli jakby stosowano, to jest również przykład Temersonów, by stosowano takie elementy animacji bez kamery, czyli jakby bezpośrednio na taśmie filmowej naświetlano przedmioty, poruszano tymi przedmiotami. Temersonowie też wymyślili taką własną metodę animacji, o której też Państwu opowiem. Bardzo często, jeśli próbujemy uporządkować te zjawiska związane z awangardą, okazuje się, że czasami się do nich wlicza też inne eksperymenty, na przykład z obszaru kina dokumentalnego, takie nazwiska jak Robert Flaherty, czyli no jeden z pierwszych twórców filmu dokumentalnego, takich świadomych, też czasami jest zaliczany do kina awangardowego, ale też, jak już zostało powiedziane przez pana doktora Roberta Dudzińskiego, no też awangarda radziecka szkoła montażowa, to też są zapewne tutaj gdzieś bliskie sposoby myślenia o kinie i o nowych możliwościach kina. Przede wszystkim te filmy awangardowe, które zostały zrealizowane takimi metodami odbiegającymi od tradycyjnego modelu kina fabularnego, wynikają z tego, że one wyrastają z odmiennego postrzegania roli filmowca, czyli filmowiec nie ma być takim, nie wiem, rzemieślnikiem, odtwórcą, tylko ma być kimś, kto poszukuje jakby nowych rozwiązań w obszarze języka filmu. Ja akurat też dzisiaj miałam dla swoich studentów krakowskich wykład o Orsonie Wellesie i opowiadałam im o Obywatelu Kane'ie, czyli też takim przełomowym filmie, jeśli chodzi o język kina w kinie klasycznym, ale też jakby zajmując się przez pewien czas jego twórczością, dotarłam do takiego filmu, który się nazywa Hearts of Age, który został nakręcony przez 19-letniego Orsona Wellesa podczas takiego letniego festiwalu teatralnego i który de facto jest filmem awangardowym. Nie udało mi się znaleźć informacji, czy on był pokazywany podczas festiwalu teatralnego jako część spektaklu, czy jako po prostu taki dodatkowy eksperyment filmowy, ale też widać jakby taką zabawę kinem, zabawę języka kina, bardzo jeszcze amatorską, ale z pewną świadomością formy, którą później do perfekcji Orson Welles doprowadzi w Obywatelu Kane'ie. Co jeszcze przyniosła ze sobą awangarda? Awangarda przyniosła ze sobą takie odmienne spojrzenie na możliwości kamery, którą wcześniej, no też w dużej mierze od czasów braci Lumière, traktowano jako narzędzie rejestrujące prawdziwy obraz świata, prawda? Czyli taki, który jakby pozwala zastąpić niejako malarstwo realistyczne. Postulowano w kinie awangardowym uwolnienie kina od wpływów teatru, ale od wpływów również takiego realistycznego odwzorowywania świata na ekranie. Co jeszcze? Może jeszcze Państwu, jakby tutaj porządkując te pojęcia, powiem jeszcze w jaki sposób o tych impresjonistach filmowych. Może to jest dobry moment, żeby przejść do impresjonizmu. Tych filmów impresjonistycznych nie będziemy tutaj oglądać, więc ja też może się trochę ograniczę do jak gdyby scharakteryzowania tego zjawiska. Więc ta pierwsza awangarda, impresjonizm filmowy, to jest taka nazwa nurtu filmowego, który stosunkowo wcześnie się pojawił też w kinie francuskim. To są lata 1916-1924. I tę pierwszą awangardę, impresjonizm francuski, tworzyli autorzy tacy jak Germain Dillac, może warto ją tutaj wymienić na pierwszym miejscu jako no jedną z nielicznych kobiet, które się tutaj w tym nurcie awangardowym pojawiają, ale też Louis Delic, Jean Epstein, Abel Gance, to są takie nazwiska, które ten nurt impresjonistyczny tworzą. Każdy z tych twórców, co ciekawe, działał niezależnie od siebie, to znaczy zazwyczaj prowadzili oni własne jakby poszukiwania, własne eksperymenty w obrębie kina, ale dosyć szybko dostrzeżono pewne wspólne cechy ich dzieł wynikające właśnie z takiego odmiennego podejścia do materii filmu. Zresztą Delic i Epstein pisali też prace teoretyczne i w tych pracach teoretycznych określali zasady estetyczne tego nurtu. Co ciekawe, z takim nurtem impresjonistycznym w malarstwie, no przecież bardzo silnym w sztuce francuskiej w drugiej połowie XIX wieku, nie mieli wiele wspólnego, no bo te filmy były przede wszystkim czarno-białe, no ze względu na możliwości techniczne w tamtym okresie, więc jakby nie mogły operować plamami barwnymi, jak malarstwo impresjonistyczne, no ale operowano światłem. Myślę, że to może być tutaj to, co nas kieruje w stronę impresjonizmu. Henri Langlois, czyli taka postać ważna dla filmoteki francuskiej, nazwał ten nurt dlatego, że uważał, że w tych filmach pierwszej awangardy impresjonizmu przede wszystkim dominuje obraz. I on uznał, że taką cechą wspólną dla tego nurtu awangardowego będzie dominacja obrazu nad tematem. Twórcy ci, powtórzę to raz jeszcze, daty graniczne 1916-24, twórcy ci byli zafascynowani także kinem niemieckiego ekspresjonizmu, które się w tym czasie narodziło, które też przecież operowało eksperymentami w dziedzinie obrazu filmowego i jakby przedstawiania świata filmowego. Występowali bardzo często przeciwko powierzchowności ówczesnego francuskiego kina kina akcji, takiego realizowanego przez Louis Feliada. Uważali, że istotą kina wcale nie musi być ruch i dzianie się, czyli akcja. To nie jest to, co musi jakby kino charakteryzować, ale istotą kina może być właśnie obraz, może być nieruchomość, może być światło, przyglądanie się twarzom, jakby portretowanie przedmiotów, krajobraz, no po to, żeby kontemplując to kino odkryć takie nieznane znaczenia, które się tam mogą pojawić. Tu pojawia się takie kolejne ważne pojęcie dla tej pierwszej awangardy, które też jakby się pojawia w pismach teoretycznych tamtego okresu, jest to pojęcie fotogenii. Ta fotogenia miała być właśnie uchwycona, miała być jakby sednem tych filmów pierwszej awangardy. Przede wszystkim interesowało tych twórców obrazowe przedstawienie życia wewnętrznego człowieka, czyli to są takie eksperymenty, które w zasadzie myślę w kinie takim klasycznym, też kinie głównego nurtu, doszły do głosu no, kilkadziesiąt lat później wraz z pokoleniem autorów filmowych. Poszukiwano w tym celu wielu nowych, czysto filmowych środków wyrazu, czyli znowu awangarda pełni tutaj taką funkcję jakby wybiegania przed szereg i szukania nowych rozwiązań, których wcześniej jeszcze nie było. Dla twórców tej drugiej awangardy, czyli twórców dadaistycznych, surrealistycznych, abstrakcjonistycznych, ci twórcy pierwszej awangardy byli zbyt zachowawczy. Ta pierwsza awangarda była przez drugą postrzegana jako taka zachowawczo sentymentalna, gdzieś stąd ten podział na pierwszą i drugą awangardę, ponieważ twórcy drugiej awangardy z tymi pierwszymi się nie utożsamiali. Co ciekawe, ta pierwsza awangarda nie tak do końca przepadła tutaj jak gdyby w odmęcie czasu, ponieważ kino francuskie lat 30. zaczęło do tej pierwszej awangardy nawiązywać i za takie spóźnione nawiązania do tego nurtu uznawany jest na przykład film Jeana Renoira Wycieczka na wieś z 1936 roku, ale także za kontynuatorów tego impresjonizmu uważa się Roberta Bressona czy Alana René. Tu już jak gdyby idziemy w stronę nowej fali francuskiej. Więc to mi się wydaje jakby ciekawe, że jakby Francja się stała tutaj właśnie kolebką takich nurtów awangardowych w kinie, no bardzo też zindywidualizowanych osobami twórców. No inne jest kino Ablagans, inne jest kino Germain Dillac. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo jakby spoglądam tutaj na zegarek, staram się jakby tego czasu tutaj pilnować, żeby go jakoś tutaj nie przekraczać. No to może to jest taki dobry moment, żeby sobie podążyć w stronę dadaizmu i podążyć sobie w stronę René Clera, który tutaj na nas czeka na prezentacji. Znalazłam taki opis tego filmu, ja przyznam, że obejrzałam go dzisiaj pierwszy raz od dosyć dawna, z przyjemnością wracając do tego filmu. Znalazłam tutaj taki opis na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, napisany przez Jerzego Armatę, który pisze w taki sposób o tym filmie. Znaczy pisze o tym, że Francis Picabia, jeden z współtwórców filmu, zanotował sobie i znajduje się ta notatka w Filmotece Paryskiej, zanotował sobie treść przyszłego filmu, taki jego szkic. Oto treść tej notatki. Walka bokserska białych rękawic na czarnym ekranie. Partia szachów pomiędzy Duchamp a Manreyem. Strumień wody puszczany przez Picabię, zmiatający figury żongler i ojciec Kolka. Myśliwy strzelający do strusiego jaja na strumieniu wody, z jaja wylatuje gołąb, siada na głowie myśliwego. Inny myśliwy strzelając do gołębia zabija pierwszego myśliwego. Ten pada, ptak odlatuje. 11 osób leżących na plecach ukazuje swoje podeszwy. Tancerka na przeźroczystym szkle, fotografowana od dołu. Wydymanie się balonu i parawanu z kauczuku, na którym są wyrysowane twarze zaopatrzone napisami. Pogrzeb, karawan ciągniony przez wielbłąda i tak dalej. No i tak wyglądał scenariusz jednego z tych pierwszych filmów awangardowych. René Clair, czyli reżyser filmu, rozbudował scenę pogrzebu. Ona zajmuje mniej więcej jedną trzecią filmu i jest też uważana za taką właśnie mocno obrazoburczą w tym filmie. Zaraz Państwu powiem dlaczego, ale przez chwilkę się zatrzymam przy samym René Clairze, ponieważ dotarło do mnie, że niczego Państwu o nim nie powiedziałam, tylko zaczęłam od razu mówić o filmie. Otóż René Clair, urodzony w 1898 roku, zmarł w 1981, był reżyserem, scenarzystą, ale też krytykiem filmowym, pisarzem, dziennikarzem i w latach 1920-22, więc wkrótce przed antraktem, występował w filmach Protazanowa i Feliada, jakby też asystował przy filmach, w ten sposób się tego filmowego rzemiosła uczył. No i ten antrakt, który się odbił takim dosyć szerokim echem tutaj w tym środowisku artystycznym, nie tylko francuskim, no był też wyrazem jego poglądów, czyli był René Clair takim przeciwnikiem kina literackiego, rzecznikiem kina dynamicznego, bardzo wizualnego, wręcz awangardowego, no bo takim filmem jest film Antrakt, który się rozpada na serię takich scenek, serię takich obrazów. Tutaj sobie może przejdę do kolejnego slajdu. Na tym to slajdzie widzimy kadr z antraktu. Na tym kadrze po prawej stronie widzimy Man Raya, po lewej stronie Marcela Duchampa, którzy na dachu nad Paryżem grają w partię szachów. W późniejszym czasie René Clair stał się, no jakby zaczynał od awangardy, te jego losy się mogą potoczyć w różny sposób, ale później stał się jednym z takich popularniejszych francuskich reżyserów, był twórcą filmów komediowych, satyr, podczas II wojny światowej znalazł się w Stanach Zjednoczonych, po II wojnie światowej wrócił do Paryża, stał się takim mistrzem komedii, no i później jakby już w takim starszym wieku w zasadzie stał się trochę, no jak to czasami bywa, takim reżyserem anachronicznym, trochę niedoceniającym jakby możliwości improwizacji jakby nowego kina. Wracam jednak do antraktu, bo on nas tu może przede wszystkim powinien interesować. Otóż antrakt nie był dziełem autonomicznym, ale właśnie częścią takiego widowiska baletowego pod tytułem Wytchnienie i miał być właśnie wypełnieniem antraktu pomiędzy poszczególnymi częściami tego baletu. Inicjatorem powstania był właśnie Francis Picabia, który był poetą i malarzem dadaistycznym i uważał, że powinno coś takiego się tam jeszcze dodatkowo znaleźć. On właśnie tutaj, jak zanotował Jerzy Armata, no miał taką chęć szokowania, takiego pójścia z duchem czasu i to miał być taki film, który miał sprowokować publiczność. I tutaj jakby pojawia się znowu to zagadnienie czystego kina, które to czyste kino nie respektuje takiego sposobu opowiadania o kinie właściwego kinu klasycznemu, tylko jak gdyby idzie swoją drogą, poszukując jak gdyby tutaj takich właśnie nowych rozwiązań, nowych sposobów opowiadania o filmie. Częściowo możemy powiedzieć, że bohaterem tego filmu, i to się będzie powtarzało w innych filmach René Claira, jest samo miasto, czyli sam Paryż. No i film, jak już powiedziałam, składa się z takiej serii scenek niepowiązanych ze sobą. To, że pojawiają się tutaj Man Ray, to, że pojawia się tutaj Duchamp, tam jeszcze wypisałam inne nazwiska, Erik Satie, Picabia, ale też inni, tych nazwisk jest tutaj więcej. To jest jak gdyby coś nowego w podejściu do kina. Bardziej ten film właśnie jest takim filmem, może tutaj to zdjęcie znowu pokażę. Bardziej ten film jest takim właśnie eksperymentem, próbą też pokazania możliwości kamery. Otóż jedna z najbardziej takich, no, chyba tak trzeba powiedzieć, szokujących, czy też takich najbardziej zapamiętywalnych scen z tego filmu, to jest właśnie ta rozciągnięta scena pogrzebu, w której to scenie po pierwsze pojawiają się żałobnicy, no to jest jeszcze jakby taka konwencja kina niemego zachowana, i ci żałobnicy w takich przerysowanych gestach wyrażają jakby cierpienie po śmierci zmarłego. Natomiast pojawia się tutaj taki element absurdalny, ponieważ karawan, w którym umieszczona jest trumna, jest ciągnięty przez wielbłąda. I ta trumna w tym karawanie rozpoczyna taką szaleńczą eskapadę przez miasto i przez jakieś takie podmiejskie uliczki, z tym, że kamera jakby eksplorując takie nowe możliwości pokazywania rzeczywistości, albo przyspiesza, albo zwalnia. Ten kondukt żałobny podąża za nią w też takich dziwnych podskokach, a w którymś momencie musi za tą trumną biec, ponieważ ta trumna trochę się uwalnia i sama z siebie zaczyna pędzić jakby w takim szaleńczym tempie. Ona trafia w którymś momencie do wesołego miasteczka i na takim rollercoasterze jak gdyby z punktu widzenia trumny, z punktu widzenia nieboszczyka obserwujemy tę rzeczywistość, więc nagle po prostu z pogrzebu, z takiej sytuacji podniosłej, z takiej sytuacji żałobnej wchodzimy w taki właśnie dadaistyczny, mocno anarchistyczny, taki szalony pęd kamery, która jakby ciągnie nas za sobą i pokazuje nam przestrzeń z takiej bardzo dziwnej perspektywy. No, film kończy się tym, że nieboszczyk, nie wiadomo w sumie dlaczego, nagle ożywa, okazuje się takim magikiem, Houdinim, który sprawia, że postaci żałobników po kolei znikają. Ale taki właśnie czarny humor, taka właśnie anarchia w podejściu do, taka dezynwoltura w podejściu do języka filmowego, no też pojawianie się artystów mi się tutaj wydaje ciekawe. O, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, a też jest jakby ważna. Tam się pojawia też taki obraz tańczącej baletnicy, ale to, co już tutaj zanotował Pikabia na serwetce, czy też na karteczce w pierwszej wizji tego scenariusza. Ta baletnica, przypominam Państwu, że mówimy o Francji, czyli o kraju Degas, gdzie jakby motyw baletnicy w malarstwie przełomu XIX-XX wieku był bardzo silnie skonwencjonalizowany. Więc tutaj René Clair pozwala sobie na taki podwójny żarcik. Otóż po pierwsze filmuje tę baletnicę głównie z dołu, filmując jej bieliznę, czyli jakby pokazuje, kamera jest umieszczona pod szybą, na której tańczy baletnica i jakby widzimy jej podrygujące nogi i spódniczkę od dołu. No nie ma w tym nic może nieprzyzwoitego, ale na pewno nie jest to typowe ujęcie baletnicy. A żarcik polega też na tym, że na końcu się okazuje, że baletnica ma doczepioną brodę i wąsy, więc taki, nie wiem, schemat, stereotyp piękna tutaj na pewno zostaje przez René Claira zanegowany. Patrzę na Marcela Duchampa w tym momencie, przypominam sobie, że to też przecież twórca, który domalował wąsik Monalizie, więc tego rodzaju prowokacje, tego rodzaju przekroczenie, tego rodzaju żart też, bo w dadaizmie forma żartu, gry z widzem była niezwykle istotna i jak gdyby też trzeba pamiętać, że taka prowokacja właśnie była jedną ze strategii, którą dadaizm proponował, i to właśnie też dadaizmowi zawdzięcza sztuka współczesna. Grę z widzem, wyjście do widza, jakby wymóg interakcji na widzu, nie bierne oglądanie sztuki, nie jak gdyby dystansowanie się wobec tej sztuki, ale właśnie uczestniczenie, współuczestniczenie w przedstawieniu. Bez dadaizmu, bez tych eksperymentów dadaistów nie mielibyśmy na pewno później performance'u, no nie byłoby Mariny Abramowicz, gdyby gdyby nie dadaiści, nie byłoby różnego rodzaju eksperymentów w sztuce współczesnej, które właśnie wychodzą do widza, wciągają go, które jak gdyby no, wyznaczają mu inną rolę niż takiego biernego uczestnika, chociaż dobrze wiemy też, że bardzo wiele wystaw, bardzo wiele galerii sztuki, bardzo wiele muzeów w dalszym ciągu taką tradycyjną rolę widza też preferuje. Okej, okay, ale film René Clera będzie tutaj przykładem takiego właśnie nowego podejścia do kinematografii i jakby przekraczania na wielu poziomach, jak już powiedziałam, artystycznym, obyczajowym, ale też może technicznym, różnego rodzaju ograniczeń, które na kino zostały narzucone. Nie będę się jakoś bardzo rozgadywać o kinie surrealistycznym, bo chciałabym je raczej omówić na przykładzie filmu Temersonów. No jakby wspomnę tylko, że ten film René Clera jest oczywiście wcześniejszy o kilka lat od filmu Buñuela i Dalego, czy od Psa andaluzyjskiego, takiego filmu no, surrealistycznego, gdzie z kolei, jak już powiedziałam, nawet jeśli oglądamy ten film i go nie rozumiemy, to jakąś taką linię narracyjną możemy w nim wyznaczyć. Tę linię narracyjną będzie wyznaczał sen bohatera, czyli jak gdyby opowiedzenie tego filmu może się jakby wiązać z koniecznością użycia narzędzi psychoanalitycznych, które jakby wnikną do wnętrza bohatera i jakby w ten sposób można tę historię opowiedzianą przez Buñuela i Dalego w Psie andaluzyjskim opowiedzieć. Okej, okay, ale tutaj się jakby przemieszczę może dalej. Aha, tutaj jeszcze jeden slajd, o którym zapomniałam, czyli wspomniany już wielbłąd. Jeden z żałobników prowadzący ceremonię. Więc też pojawia się taki element egzotyki, moglibyśmy powiedzieć. Ja tu mam oczywiście skojarzenie z Kieślowskim i z filmem Jerzego Sztura Duże zwierzę, gdzie ten wielbłąd wprowadza taki element baśniowy do rzeczywistości. Podejrzewam, że podobną funkcję miał on pełnić w filmie René Clera. No i może to jest dobry moment teraz, żeby przejść do twórczości Franciszki i Stefana Temersonów. Tutaj pozwoliłam sobie jakby umieścić ich zdjęcie w londyńskiej pracowni. Oni oboje tutaj, Stefan urodzony w 1910, Franciszka urodzona w roku 1907, no jak gdyby pozostawali w takiej symbiozie artystycznej i życiowej przez całe swoje życie. Ich losy się potoczyły w taki sposób, że jakby po II wojnie światowej oni oboje znaleźli się w Londynie, gdzie już jakby mieszkali do końca życia. W czasie wojny byli rozdzieleni, Franciszka była w Londynie, Stefan był we Francji. Ukazał się zresztą niedawno w Polsce taki duży tom listów Franciszki i Stefana z czasów II wojny światowej, takich listów, ten tom ma tytuł Listy niewysłane. Też przy okazji tutaj Państwu powiem, w przyszłym tygodniu też prowadzę w Krakowie razem z Adrianną Prodeus takie spotkanie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej, no, który jest w Krakowie, ale oczywiście odbywa się w tym roku online i będzie właśnie poświęcone twórczości Temersonów. Na tym zdjęciu, które tutaj widzimy, w tle widzimy obrazy Franciszki Temerson. Ona była malarką, ilustratorką. Oni też oboje założyli po II wojnie światowej w Londynie wydawnictwo, które się nazywało Jabberwock House Press. Jabberwock House, nazwa pochodzi od Jabberwockiego z książki Alicja w Krainie Czarów Louisa Carrolla. No i w zasadzie przez całe życie pozostawali takim twórczym, literacko-malarskim tandemem. Oni kręcili filmy dosyć krótko. Zaczęli w latach 30. Ostatnie filmy powstały w latach 40. Nie wszystkie się zachowały do dnia dzisiejszego. No akurat Przygoda Człowieka Poczciwego z roku 1937 roku jest tym filmem, który się faktycznie do dzisiaj zachował. Ja tutaj sobie sięgam jakby w tej opowieści do takiej książki Marcina Giżyckiego Awangarda wobec kina, która to książka jest bardzo ciekawą książką, porządkującą jakby różnego rodzaju tendencje awangardowe w Polsce w kinie międzywojennym. Ona ma taki pod tytuł Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego i między innymi w tej książce sobie pisze profesor Marcin Giżycki o Temersonach. Od razu wyjaśnię, dlaczego on, tu jest tytuł Awangarda wobec kina, a nie awangarda filmowa w Polsce na przykład. Otóż profesor Marcin Giżycki pisze o tym, że no, ponieważ te nurty awangardowe światowe, o których Państwu mówiłam przed chwilą, francuskie, niemieckie czy też włoskie, omijały tak naprawdę Polskę. To znaczy w Polsce Polska nie była, jeśli chodzi o film, jeśli chodzi o kino, tutaj ośrodkiem jakimś centralnym, raczej peryferyjnym, więc ci polscy artyści nie współtworzyli żadnego z tych nurtów, które się zapisały w historii światowego kina. Natomiast byli artyści, tacy jak Temersonowie, tacy jak Jalu Kurek na przykład w Krakowie, którzy zainspirowani awangardą tworzyli jak gdyby własne dzieła. I stąd też wpisuje się Temersonów do takiego nurtu filmu surrealistycznego, ale no, Marcin Giżycki się raczej w swojej książce posługuje takim określeniem jak film surrealizujący, albo film z nurtu surrealistycznego, albo wpisujący się w nurt surrealistyczny, no właśnie po to, żeby nie pisać wprost o filmie surrealistycznym, który według niego jest tak bardzo ściśle związany z pewnymi wydarzeniami historycznymi, jakby pewną kręgiem artystycznym, pewnym nurtem artystycznym na przykład we Francji czy też w Niemczech. Raz jeszcze, porządkując, bo już tutaj odbiegam od tematu. 1930 rok to jest rok przełomowy, jeśli chodzi o rozwój awangardy w Polsce, pisze w swojej książce Marcin Giżycki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że jest to rok, w którym Temersonowie tworzą pierwszy polski film awangardowy pod tytułem Apteka. I tutaj się zaczyna też taka ciekawa część tej historii, dlatego że Apteka nie dotrwała do dnia dzisiejszego. No jak Państwo zapewne wiecie, wiele filmów nie przetrwało II wojny światowej, bo albo zaginęły, albo zostały zniszczone, albo jak film Wandy Jakubowskiej Nad Niemnem, który miał mieć premierę we wrześniu 1939 roku, gdzieś może dzisiaj czekają na odkrycie. W każdym razie awangardowa Apteka nie przetrwała do dzisiaj, ale dosyć dużo wiemy o tym filmie, dlatego że dosyć dużo się zachowało informacji na jego temat, zapisków Stefana, który był przecież całe życie literatem i też jak gdyby dużo rzeczy notował. Natomiast ciekawe jest to, że ten film został po latach odtworzony. W Stanach Zjednoczonych mieszka taki twórca awangardowy, wykładowca, który się nazywa Bruce Czeczewski i Bruce Czeczewski robi takie rekonstrukcje zaginionych filmów awangardowych. On podczas wystawy Temersonów, która miała miejsce, nie pamiętam teraz dokładnie, ale mniej więcej 10 lat temu w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Czeczewski był w Warszawie i robił takie warsztaty filmowe polegające właśnie na inspiracji Apteką. Otóż na czym ta inspiracja polegała? Otóż film Apteka jest filmem awangardowym, ale jest też filmem animowanym. Dlatego, że Temersonowie wymyślili taki swój własny autorski pomysł, jeśli chodzi o animację filmową. I ten ich autorski pomysł polegał na tym, że Stefan Temerson zbudował taki stół składający się z tafli szklanych, ten stół właśnie do zdjęć trikowych i żeby kręcić film, jakby animować przedmioty, które się znajdowały na tym stole, należało położyć się na podłodze, trzymając kamerę jak gdyby nad sobą. On miał zresztą taką kamerę starego typu, no ale wystarczyła mu jakby do filmowania tego, co chciał sfilmować. I wokół tego stołu były rozmieszczone różnego rodzaju źródła światła, na samym stole się znajdowała taka kalka techniczna i były rozsypane różnego rodzaju przedmioty. W przypadku filmu Apteka były to przedmioty związane z apteką, jak się łatwo domyśli, czyli różnego rodzaju fiolki, jakieś pigułki, pastylki i one były animowane poprzez źródło światła, które jak gdyby poruszało się naokoło tego stołu. Ten efekt był takim efektem bardzo pięknym wizualnie, z takimi rozmytymi konturami tych przedmiotów, z takimi silnymi kontrastami czarno-białymi. I jak Państwo będziecie oglądać film Przygoda Człowieka Poczciwego, to tam w tym filmie również w momencie, kiedy bohater wchodzi do lasu, znajdują się takie elementy właśnie animacji wykonane na tym właśnie stole trikowym. I ta apteka właśnie przez taką oryginalność swoją, przez taką swoją autorskość, specyficzność, no wydaje się takim ważnym filmem, jeśli chodzi o rozwój awangardy w Polsce. Jeśli mielibyśmy z kolei Temersonów wpisać w jakiś tutaj ruch w Polsce, to nie do końca się da ich połączyć z jakimś ruchem artystycznym, ponieważ byli właśnie tacy bardzo osobni, no jak to zresztą na twórców awangardy przystało. Przynależeli do spółdzielni autorów filmowych, do SAF-u. Stefan Temerson pisał też do prasy. Od 1928 roku był stałym współpracownikiem Polski Zbrojnej i tam drukował felietony i wywiady na temat filmu, ale też równolegle interesował się fotomontażem i eksperymentami na materiale fotograficznym. Ja tu mam też taką jeszcze jedną książkę, wydaną przy okazji wystawy, o której Państwu mówiłam w Warszawie, o potrzebie tworzenia widzeń. To jest jakby przedruk pism Stefana z lat 30. I tutaj chciałam Państwu też przeczytać dwa króciutkie fragmenty, które się nazywają Pochwała niechlujstwa 1 i Pochwała niechlujstwa 2. I w tych fragmentach, a może sobie najpierw je przeczytam, potem je skomentuję. Pochwała niechlujstwa 1. Pochwałę niechlujstwa chcę pisać, pochwałę niechlujstwa, które rozrywa szablon, pochwałę niechlujstwa, które jest bliższe chaosu, pochwałę przypadku i niechlujstwa, które sypiąc z worka bez wyboru daje szansę ujrzenia ukrywanej czy pomijanej prawdy temu, kto chce zobaczyć. Joanna Dorota chciała zobaczyć syreny, gdy statek zatrzymał się pośrodku Atlantyku. Autor jako dziecko chciał zobaczyć życie własne ekranu, gdy między dwoma aktami dramatu przewinął się niewyreżyserowany szmelc. Ponieważ i w Joannie Dorocie, i w autorze tej historii, w Australijczyku, w Eskimosie, w Indianinie, w Bushmanie istniała, istnieć i istnieć będzie żarliwa potrzeba widzeń. I tutaj Stefan Temerson tak naprawdę nawiązuje do takiego wydarzenia autobiograficznego, kiedy poszedł do kina na film i zacięła się taśma filmowa. Jak Państwo pamiętacie, filmy były wtedy robione tylko na taśmie filmowej, czy jakby na takim materialnym, fizycznym nośniku. I pomiędzy obrazem pojawił się właśnie ten tak nazwany przez Temersona szmelc, czyli fragment taśmy porysowanej z jakimiś, jak sobie wyobrażamy, elementami może perforacji. No coś się zepsuło w każdym razie wtedy w tym projektorze. I to zepsucie oznaczało pokazanie się obrazu, który dla Stefana Temersona był objawieniem, czyli takiego obrazu abstrakcyjnego, który się w zasadzie niechcący na tym ekranie pokazał i dla niego ten margines, taka właśnie taki szmelc, takie byle co, stało się podstawą teoretyzowania na temat filmu, stało się podstawą jego myślenia o kinematografii, stało się podstawą też jego takiej postawy artystycznej wobec kina. I teraz trochę dłuższy fragment Pochwały niechlujstwa 2. I oto po raz drugi głosić muszę pochwały niechlujstwa, niechlujstwa z premedytacją, niechlujstwa kontrolowanego, wyszukiwanego świadomie. Więcej, niechlujstwa konstruowanego, tłukącego standardowe maski, grzebiącego w splątanych trzewiach taśmy biegnącej przez projektor, odkrywającego przyrodzoną prawdę aparatu do tworzenia widzeń. Głoszę pochwałę awangardy z lat 20. i 30., tak jak głosiłem pochwałę metra zadrapanej taśmy, która zygzakowatą błyskawicą wydarła bierności ekran powiatowego miasta P. Powiatowe miasto Peto Płock, z którego pochodzi Stefan. Z technicznego punktu widzenia niechlujstwem było umieszczenie kamery zbyt wysoko lub zbyt nisko, albo krzywo na statywie, ale to zostało świadomie rozwinięte w nowy styl radzieckiego kina, chwytającego rzeczywistość pod różnymi emocjonalnymi kątami. Było niechlujstwem zastosowanie krótkoogniskowych obiektywów do fotografowania przedmiotów z bliska, ale to stało się w Niemczech stylem ekspresjonistycznej deformacji. Było niechlujstwem gubienie ostrości, niedoświetlenie, prześwietlenie itd., ale wszystkie one stały się środkami wyrazu. Było niechlujstwem w czasach kamer z korbką kręcenie zbyt szybkie lub zbyt wolne, ale to otworzyło przed naszymi oczami nowy świat ruchu, nigdy przedtem nie widziany. Było niechlujstwem naświetlanie więcej niż jednego obrazu na jednej klatce z wyjątkiem efektu pojawiania się duchów, ale to dało nam widzenie symultaniczne. Było niechlujstwem chybotanie luźno umocowanym obiektywem, ale cerowe poruszanie kondensatorem przed nieruchomą fotografią dawało taki efekt, że cenzor wycinał obraz. Dla technika cięcie negatywu i łączenie osobnych scen było malum necessarium, ale i to rozwinęło się w sztukę montażu, kolażu czasu, rytmu. Dla niego czystym niechlujstwem było drapanie i brudzenie kopii, jak to się zdarzyło w kinie w mieście P, ale w tym były początki pudełka Farplen Lai, bezpośrednio malowanego na taśmie filmowej. Dla niego stratą czasu było kręcenie klatka po klatce, jeśli nie służyło to realizacji kreskówek lub specjalnych trików, ale tak tworzy się ruch w najbardziej świadomy i kontrolowany sposób. Otóż na przekór intencjom ich wynalazców, których celem była doskonała reprodukcja tego, co widziało oko, ukryte możliwości kamery filmowej projektora zostały ujawnione nie przez przestrzeganie, ani też odrzucanie zasad, ale przez ich łamanie. I to łamanie zasad w przypadku filmu wydaje się kluczem jakby do zrozumienia twórczości filmowej Temersonów. Może sobie tutaj przejdziemy powolutku do przygody, z której kadry tutaj są umieszczone na ilustracji. Szybciutko wymienię jeszcze inne filmy Temersonów. 31, 32 rok, poemat Anatola Sterna pod tytułem Europa, który został przez Temersonów sfilmowany. Tego jeszcze nie powiedziałam, ale Stefan Temerson w swojej twórczości literackiej zajmował się również poezją semantyczną, poezją konkretną, czyli takim rodzajem poezji, w której forma niesie ze sobą znaczenie, czyli nie liczy się tylko jakby sposób przekazu, treść wiersza, ale również forma tutaj dodatkową warstwę znaczeniową tworzy. I co ciekawe, to jakby znowu historia się powtarza. Europa nie dotrwała do dnia dzisiejszego, ale pod koniec lat 80. została przez niejakiego Piotra Zaremskiego zrekonstruowana i tę Europę 2, bo taki też tytuł ma ten film, możecie Państwo zobaczyć. Świetny film, krytyczka ówczesna Stefania Zachorska, zachwycona filmem. Zachorska była taką jedną z ciekawszych krytyczek w międzywojniu. O Europie Temersonów napisała w recenzję pod tytułem Polski film dobry. Doceniła jakby poezję tego filmu. Film bez dźwięku, ale z niezwykle taką wyrafinowaną warstwą graficzną, też adaptacja poezji, rzecz myślę rzadka, tutaj w dodatku taka adaptacja udana. 33 rok, kolejny zaginiony film Temersonów, który de facto jest filmem reklamowym, nosi tytuł Drobiazg melodyjny i film ten reklamuje wyroby firmy galanteryjnej Wandy Golińskiej w Warszawie. I znowu, Bruce Czyczewski dokonał rekonstrukcji tego filmu, więc można rekonstrukcję tego filmu znaleźć. No i potem mamy rok 37 jeszcze jednym filmie Zwarcie z 35 roku z muzyką Witolda Lutosławskiego, zrobionego na zamówienie, jakby to jest film przestrzegający przed takim nieroztropnym kontaktem z prądem. Rok 37, Przygoda człowieka poczciwego. I potem jeszcze dwa filmy powstały, Oko i Ucho i Wzywamy pana Smitha, taki film o wymowie pacyfistycznej, antywojennej. Te filmy i Przygoda człowieka poczciwego i Wzywamy pana Smitha i Oko i Ucho dotrwały do dnia dzisiejszego, więc możecie Państwo te filmy zobaczyć. Poświęcę, znowu tak z niepokojem zerkam na zegarek, poświęcę teraz jakby czas na omówienie Przygody człowieka poczciwego. Właśnie jako takiego przykładu filmu surrealistycznego, jak już Państwu powiedziałam wcześniej, poza tym głównym nurtem surrealizmu. Otóż mamy tutaj urzędnika państwowego, zagranego zresztą przez prawdziwego urzędnika Antoniego Drążkiewicza, który przypadkowo, odbierając telefon, słyszy takie zdanie wypowiedziane w zupełnie innym kontekście przez majstra stolarza do dwóch tragarzy dźwigających szafę: nie będzie dziury w niebie, jeżeli pójdziesz tyłem. I on to zdanie odbiera w sposób dosłowny. Ono staje się dla niego taką komendą do rozpoczęcia wędrówki tyłem, co z kolei staje się przyczyną takiego poetyckiego postrzegania rzeczywistości. I on trafia w końcu do lasu, tam pojawiają się te elementy animacji, o których już Państwu tutaj powiedziałam, ale ponieważ w tym filmie, jak to w filmach surrealistycznych, jest jakaś anegdota, jakaś linia narracyjna, okazuje się, że postawa naszego bohatera, który jest taką postawą outsidera, nonkonformisty, zderza się ze społeczną niechęcią, to znaczy pojawiają się przeciwko niemu protesty, pojawiają się marsze, ludzie zaczynają maszerować z taką... pod takimi hasłami, będzie dziura w niebie, my wszyscy chodzimy przodem. Ewidentnie taki nonkonformizm bohatera jest tutaj napiętnowany. Ja tutaj wybrałam takie ujęcie z tego filmu, którego już dr Dudziński powiedział, znam dosyć dobrze, chociaż jest to film zaledwie kilkuminutowy, kiedy nasz bohater, jakby tutaj mamy szafę z lustrem i on jak gdyby tworzy taką figurę takiego, nie wiem jak to powiedzieć, ptaka, w każdym razie z zestawienia połówki swojej osoby z połówką tego odbicia w szafie tworzy się jakaś taka nowa jakość. Tu też widzimy nogi tego bohatera, który w tym odbiciu wydaje się, że wsuną po niebie, dzięki zastosowaniu lustra się tutaj udaje bohaterowi oderwać od rzeczywistości. Samo lustro w tym przypadku może być odczytane jako taka metafora zaczerpnięta z literatury realistycznej XIX-wiecznej, kiedy ta proza realistyczna miała być takim lustrem przechadzającym się po gościńcu i odbijającym rzeczywistość. Otóż w filmie awangardowym oczywiście lustro nie odbija rzeczywistości, tylko staje się właśnie takim przyczynkiem do tworzenia nowych możliwości wyrazu, tutaj bardzo takich poetyckich. Nie wiem, czy Państwo znają takie określenia jak słowa walizki. Te słowa walizki to są takie neologizmy powstałe z... ich znaczenie tworzy się z dwóch innych słów. To określenie słowa walizki tłumacz Alicji w Krainie Czarów Maciej Słomczyński wprowadził do języka polskiego. I takie słowa walizki, jakim słowem walizką jest na przykład smog, tak, który się składa z dwóch angielskich wyrazów smoke i fog i tworzy nową jakość, czyli właśnie smog, taki trujący dym. I tutaj te słowa walizki się pojawiają właśnie w Alicji w Krainie Czarów. Duch Alicji, myślę, że też w różnych działaniach Temersonów im przyświecał, również przez takie zabawy semantyczne, które Lewis Carroll w swojej książce proponował. I mam wrażenie, że to, co widzicie Państwo tutaj na tej ilustracji, jest właśnie takim filmowym ekwiwalentem takiego słowa walizki, czyli jakby zestawienia ze sobą dwóch jakości po to, żeby powstało coś zupełnie nowego, zupełnie innego, czyli zestawienie realizmu i lustra, które ten realizm ma odbijać, powoduje właśnie nie wzmożenie tego realizmu, czy realizm trzeciego rodzaju, ale właśnie taką figurę poetycką, no takiego latania po niebie, w co nasz bohater też jakby tutaj ochoczo przystaje i się zaczyna z tego nudnego urzędniczego życia zamieniać właśnie w poetę. On zresztą mówi też na końcu takie zdanie, siedząc na dachu i grając na flecie, trzeba znać się na przenośni, proszę Państwa, więc jakby w tym filmie, który w większości jest filmem niemym, z muzyką, takie zdania na początku i na końcu padają. Ja natomiast jakby mówiąc Państwu tutaj o tych swoich badaniach nad tym filmem, muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem zafascynowana formą tego filmu. On tutaj jakby jest bardzo takim filmem nowoczesnym, bardzo odważnym jak na lata 30., ale myślę, że w ogóle jeśli chodzi jakby o takie eksperymenty z językiem wizualnym, dlatego że Temersonowie od samego początku bawią się tutaj negatywem i pozytywem zdjęć, puszczają zdjęcia przyspieszone, zwolnione, od tyłu i w zasadzie ja oglądając ten film ileś razy nie jestem w stanie do końca powiedzieć, które zdjęcia w danym momencie filmu są pokazane i udało mi się odkryć coś ciekawego, też jakby pisałam na ten temat do kwartalnika filmowego, udało mi się odkryć coś ciekawego, otóż ten film, jak już powiedziałam, ta fabuła jest dosyć prosta, czyli mamy urzędnika, który zaczyna chodzić tyłem, wchodzi do lasu, wchodzi w taką poetycką, baśniową rzeczywistość i wywołuje społeczne protesty na swój temat. Otóż okazuje się, że ten film Temersonów można oglądać w takim ruchu wahadłowym. Co to znaczy? Od początku do końca, ale on też ma sens, jeśli puścimy go od końca do początku. Jeśli opuścimy go od końca do początku, to ta fabuła się oczywiście zmienia o 180 stopni. To znaczy się... wszyscy inni chodzą tyłem, a tylko nasz bohater jest tą jedyną osobą, która chodzi przodem. I ruch tego filmu jest takim ruchem nieskończonym, bo w zasadzie nie ma tutaj końca. Możemy go oglądać od początku do końca i od końca do początku. I w zasadzie on cały czas będzie jak gdyby zachowywał swój sens. Ja pamiętam, że nawet jakby dokonując tego odkrycia, robiłam sobie takie eksperymenty, udało mi się też ten film zrobić taką kopię na swój użytek od tyłu, ale w zwierciadlanym odbiciu i okazuje się, że tu film również nie traci sensu. Jeśli obejrzymy film Temersonów od tyłu w zwierciadlanym odbiciu, to w dalszym ciągu ten film zachowuje sens, awangardowy oczywiście i taki wybiegający przed szereg, ale jednak jest takim dziełem koherentnym, nie jesteśmy tutaj w tym filmie zagubieni. Więc ci z Państwa, którzy oglądają albo będą oglądać film Tenet, jakby zachwycać się jakby tutaj kunsztem reżysera, niech pamiętają, że takie eksperymenty były już podejmowane w Polsce w latach 30. przez Temersonów. Myślę, że dobrze jest mieć tego świadomość, oglądając współczesne kino. No, Nolan też jest uważany oczywiście za takiego mistrza manipulacji narracją, ale no jakby nie jest pierwszą osobą, która takie pomysły miała. Znowu zerkam tutaj z niepokojem na zegarek i szybciutko biegnę tutaj dalej. Ten opis tutaj, który Państwo widzicie do filmu Temersonów, to jest opis, który ja zaczerpnęłam ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nie powiedziałam jeszcze, że no szczęśliwie ta twórczość Temersonów powróciła i jakby zainteresowanie Temersonami powróciło, ale ja myślę, że ono powróciło w ciągu ostatnich 20 lat. Wcześniej jakoś Temersonowie pozostawali trochę z boku, trochę na marginesie, teraz mam wrażenie, że oni od czasu do czasu są przywoływani, czy to przy okazji wystaw, wymieniłam Warszawa, ale też taka duża wystawa Temersonów miała miejsce w Muzeum Sztuki w Łodzi, przy różnego rodzaju innych wystawach są też przywoływane ich eksperymenty, na przykład z książeczkami dla dzieci, o których tutaj już nie wspomniałam, bardzo ciekawymi, graficznymi, które się teraz świetnie we współczesności przekłada na przykład na taką interaktywną zabawę na tablecie, bardzo jak gdyby ta myśl Temersonów, ich wizja była wybiegająca w przyszłość i jak gdyby bardzo taka odważna i no, rewolucjonizująca też język kina. Jeszcze sobie na chwilkę, zanim przejdę do Polańskiego, na koniec jeszcze sobie tylko na chwilkę sięgnę do książki Giżyckiego, bo to też chciałam Państwu podkreślić. Rzeczywiście okazało się, że film Temersonów okazał się prowokacją, pisze Giżycki, nie mniejszą niż marsz tyłem. I pomimo tego, że część krytyki była pozytywnie nastawiona do tego filmu, no to jednak film się spotkał z takimi ostrymi atakami prasowymi, niechętnym przyjęciem widowni. Dosyć szybko ten film zszedł z ekranów. Jednak bardziej tacy życzliwi krytycy, bardziej świadomi, powiązywali go, jakby łączyli z filmem René Clera, o którym już tutaj Państwu wcześniej mówiłam, i z surrealistami. To też się tutaj jakby takie wątki się pojawiały. Ale jeszcze chciałam jedno pokrewieństwo duchowe tutaj wymienić, o którym jeszcze nie powiedziałam. Pokrewieństwo duchowe z Gombrowiczem i z Ferdy Durkę, czyli z książką, która też została napisana w 1937 roku, w tym samym roku, co powstał film Temersonów. Temersonowie nie mogli jeszcze książki znać, ale gdzieś wydaje się, że to duchowe pokrewieństwo z Gombrowiczem, o którym tutaj pisze Giżycki, jest ważne. I jeszcze jedna sprawa, też ważna, której też nie powiedziałam, nie chciałabym o niej zapomnieć, to znaczy wydaje się, że mamy współcześnie taki renesans kina kobiet w Polsce i jak gdyby takiego zwrotu w kierunku kina reżyserek. Pamiętajmy, że Franciszka Temerson była jedną z pierwszych reżyserek filmowych, no ona zawsze jakby pracowała w tandemie z mężem, ale oni się zawsze jakby razem pod tymi filmami podpisywali w okresie powojennym, no, wymienia się jako jedną z pierwszych polskich reżyserek no, filmu fabularnego Wandę Jakubowską, ale jednak lata 30. Temersonowie jako taki tandem twórczy też działali, no i jakby część tych filmów możemy oglądać do dzisiaj. No i teraz, jeszcze tutaj oczywiście zapomniałam o fotogramie. Fotogram to też jest taki rodzaj sztuki wymyślony z kolei i praktykowany przez Man Raya na początku lat 20., właśnie polegający również na takim naświetlaniu kliszy fotograficznej, układaniu na niej przedmiotów i jakby tworzenia takich abstrakcyjnych obrazów. Na materiale światłoczułym te przedmioty były układane i jak gdyby w zależności od tego układu tutaj różnego rodzaju takie abstrakcyjne obrazy powstawały i Stefan Temerson był też zafascynowany tymi fotogramami. Dużo ich jakby zostało, duża dokumentacja, one się też częściowo pojawiają w jego filmach, na przykład we wspomnianej przeze mnie Europie. To też może łączy ten film z Antraktem, o którym mówiłam wcześniej, poprzez tę postać Menreya, który się tam pojawia. No to jeden właśnie z takich abstrakcyjnych, być może z elementami literek napisu, też może tak możemy to odczytywać, ale nie musimy, myślę, wcale. To też jakby chciałam Państwu tutaj pokazać. No i tu jakby jest już moment, żeby dojść do filmu Romana Polańskiego z roku 1958. Od 1958 roku, czyli od profesora Ma zaczęłam wykład i do 1958 roku, czyli do filmu Romana Polańskiego powracam. Polański nie przyznał się nigdy do inspiracji filmem Temersonów, ona jest, wydaje się, dosyć oczywista, ponieważ mamy tu też taki surrealistyczny początek i koniec tego filmu, kiedy z morza wyłania się dwóch mężczyzn, taszcząc właśnie taką szafę z lustrem i ten całość filmu w zasadzie nie musi być odczytywana w takim surrealistycznym kluczu, ale ten początek i koniec jakby każe nam odczytywać, no bo jakby oni się wyłaniają z morza, to nie ma żadnego realnego uzasadnienia. Polański tak wspomina jakby realizację tego filmu. Pierwsze obrazy, jakie zarysowały się w mojej wyobraźni, były irracjonalne. Dwaj mężczyźni wyłaniając się z morza, taszcząc fortepian. Była to niedorzeczność, sytuacja absurdalna w stylu naszych zwariowanych szkolnych wygłupów. Poza dźwiganiem fortepianu mężczyźni nie robią nic nadzwyczajnego, próbują wejść do restauracji, wsiąść do tramwaju, wynająć pokój w hotelu. Są to osobnicy komiczni, nieszkodliwi, ale ich dziwne brzemię sprawia, że wszędzie są niepożądani i zewsząd przepędzani. Fortepian zamienił się w szafę, a szafa być może wzięła się stąd, że w szkole filmowej w Łodzi zachowała się kopia filmu Temersonów, który był tam na pokazach filmowych pokazywany. I film Polańskiego oczywiście ma inny wydźwięk niż film Temersonów, ale jest to również film surrealistyczny, czy też może surrealizujący. Tam też jest taka scena, kiedy bohaterowie odpoczywają i Henryk Kluba i Jakub Goldberg wcielili się w tych bezimiennych bohaterów w filmie Polańskiego, odpoczywają i kładą sobie rybę też na właśnie tym lustrze szafy, przesuwają się tam obłoczki, niebo i ta ryba też wydaje się, że lata. To jakby wydaje mi się bezpośrednie nawiązanie do filmu Temersonów, do tych słów walizek i tworzenia takiej poetyckiej jakości za pomocą lustra, odbicia lustrzanego. Tutaj jeszcze takie informacje na temat tego filmu, tych etiud studenckich, jak Państwo wiecie, Roman Polański nakręcił dosyć dużo, ale ten film miał jakby inną motywację, to znaczy Polański postanowił nakręcić film, żeby wystartować w konkursie na nowatorski film krótkometrażowy zorganizowanym przy okazji Światowej Wystawy Expo 58 w Brukseli. I ten film jest w zasadzie też nakręcony w konwencji filmu niemego, co wydaje mi się mogło być taką świadomą strategią, jeśli chodzi o film, który miał być pokazywany za granicą. No tą warstwę dźwiękową tutaj do tego filmu tworzy muzyka Krzysztofa Komedy, bardzo zresztą charakterystyczna. Akcja się rozgrywa w Trójmieście tego filmu. Pojawiają się tutaj też inni współpracownicy Polańskiego. No też akurat te informacje zaczerpnęłam ze strony culture.pl, gdy zaczynały się zdjęcia Kluba, został wezwania na ćwiczenia wojskowe, zdjęcia zostały przesunięte, więc też jakieś tam perypetie temu towarzyszyły, zamiast kilku dni zdjęcia powstawały w końcu 3 tygodnie, ale ostatecznie historia dwójki mężczyzn z szafą, czyli takich outsiderów, którzy nigdzie nie pasują, tam w tym filmie jest wiele scen, kiedy oni próbują wejść do kawiarni, próbują wejść do tramwaju, umówić się z dziewczyną, no, to wszystko się jakby nie udaje przez te szafę, których tutaj w taki symboliczny sposób obciąża. Okazało się, że ten film stał się pierwszym międzynarodowym sukcesem Romana Polańskiego. Faktycznie został doceniony za granicą, przyniósł mu nagrody i w Brukseli, chociaż tam nie dostał nagrody głównej, ale jakby został zauważony ten film i w San Francisco, i w Oberhausen. I faktycznie od takiego skromnego, kilkunastominutowego filmu surrealistycznego, czy też surrealizującego rozpoczyna się międzynarodowa kariera Romana Polańskiego, więc też wydaje mi się, że no warto sobie ten film przypominać, warto go oglądać. On ma też taki nastrój komediowy pomieszany z dramatycznym, bo jeszcze może tego nie powiedziałam, że tam się pojawiają takie elementy przemocy, pojawia się też sam Polański w roli takiego chuligana, pojawiają się elementy związane ze śmiercią, tam się pojawia i morderstwo, i zabicie kotka, czyli takie pomieszanie tonu lekkiego i dramatycznego, który też mi się wydaje charakterystyczny dla Polańskiego, już w tym króciutkim filmie będzie widoczne. Ja zresztą oglądając ze studentami filmy Polańskiego, oglądaliśmy w zeszłym tygodniu Gdy spadają anioły, jego film dyplomowy, troszkę dłuższy, też z taką ciekawą warstwą narracyjną, połączoną przeszłością, wspomnieniami starszej pani i jej teraźniejszością, ona pracuje jako babcia klozetowa. Wydaje mi się, że jednak ta twórczość od początku była bardzo dojrzała, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca. Te filmy są po prostu dobrze zrobione, dobrze zagrane. No tutaj ta muzyka komedy też jakby tworzy taką dodatkową warstwę dźwiękową, która też mi się wydaje ciekawa. Okej, ale może się już za bardzo rozgadałam, może to już jest taki moment, kiedy mogę już przerwać swój wykład, może to jest też, wyłączę też prezentację może już w tym momencie i poproszę Państwa, jeśli są ewentualnie jakieś pytania, uwagi, to może to jest ten moment na to.
Tak jest, dziękujemy bardzo, dziękujemy za interesujący wykład. Tak, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to oczywiście przy pomocy opcji Q&A mogą je Państwo zadać. Ja może tylko dopytam, ponieważ czy te rekonstrukcje filmów Temelstonów można zobaczyć w internecie, czy gdzieś należy ich szukać w jakichś innych źródłach ewentualnie?
Ja je akurat mam nagrane, wydane przez WRO. WRO kiedyś wydało taką płytę z takimi filmami awangardowymi, tam były filmy Czyczewskiego, ale teraz się zastanawiam, czy czasem może w MSN-ie, czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oni mają taką swoją stronę, gdzie umieszczają filmy awangardowe, więc być może tam tego Czyczewskiego można znaleźć. Nie sprawdziłam tego przed naszym wykładem, ale tam bym poszukała w pierwszym odruchu.
Dobrze, dziękuję bardzo. I mamy jakieś tutaj pytanie. Pani Patrycja Ucieklak pisze: dzień dobry, bardzo interesujący wykład. Czy byłaby możliwość polecenia publikacji na ten temat?
To ja się odwołam jeszcze do jednej rzeczy. No, odwołam się do tej książki Marcina Giżyckiego, Awangarda wobec kina. To już jest bardzo stara rzecz, ale wydaje mi się, że bardzo dobra. W ogóle do tekstów Marcina Giżyckiego Państwa odwołuję, odsyłam, ponieważ on dużo pisze o awangardzie. Świetna książka już sprzed lat 10. Surrealizm w kinie polskim, taka książka polsko-angielska, Dzieje grzechu, surrealizm w kinie polskim, taka książka z esejami na temat kina surrealistycznego, ale właśnie polskiego i z tekstem Giżyckiego opowiadającym o awangardzie, ale też szukanie tych wątków awangardowych w filmach Hasa i w filmach Borowczyka i w filmach polskich po 1989 roku. Też bardzo ciekawa pozycja, to też na pewno do tej książki bym odesłała. A jeśli chodzi o samych Temersonów, to tych książek jest bardzo dużo. Jest książka biograficzna Adrianny Prodeus o Temersonach, jest cały numer literatury na świecie o Temersonach. Dosyć dużo ich książek Stefana Temersona w takich reedycjach się ukazało w ciągu ostatnich, no nie wiem, 10-15 lat, więc na pewno jeszcze gdzieś ich można poszukać.
Dobrze, dziękujemy bardzo. I widzę, że chyba więcej pytań nie ma, więc w takim razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję Pani doktor za niezwykle interesujący wykład i zapraszam Państwa oczywiście w przyszłym tygodniu na kolejne spotkanie poświęcone tym razem kolorowi w kinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.